terrorists do is target the innocent deliberately.
Bestia Stella Vivo.
Free Palestine is just today's version of Heil Hitler.
Benjamin Netanyahu.
Definition of terrorism is the systematic and deliberate attack, the murder, maiming, and menacing of innocents, of civilians, for political goals.
Człowiek, który od samego początku kreowany był na najwyższe stanowiska i od samego początku wierzył w swoją świętą misję.
Now add to that the fact that there already exists a Palestinian state, and that is Jordan. 60% of whose population is Palestinian. I think it's quite interesting that Yasser Arafat and King Hussein, who are bitter enemies, agree on one thing. That Jordan is a Palestinian state.
Misję, która okazała się śmiertelna dla dziesiątek tysięcy niewinnych osób.
מה אנחנו עושים כאן? אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן, ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות היסטורית ורוחנית, התשובה היא כן.
Przed tobą analiza jednego z najbardziej brutalnych polityków XXI wieku. Analiza Bestii z Tel Awiwu, Benjamina Netanyahu. Mała literka, wielka zmiana. Głównym partnerem kanału, nie wiem, ale się dowiem, jest KFD. Polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem nie wiem 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty? Rozdział pierwszy. Geneza nienawiści do Palestyny.
There's a story about two people who walk in the forest and are suddenly confronted by a grizzly bear charging at them. One of them begins to run away. The other asks him, why are you running? Don't you know you can't outrun a grizzly bear? And the man running turns around and he says, I don't have to outrun the bear. I have to outrun you. That's the attitude, I think, of some in the West. They think that they can run away from the grizzly bear of terrorism and leave a few countries behind to be gobbled up by it. But in fact, no one can outrun it. The only thing you can do with this phenomenon is to turn around, squarely face it, confront it and defeat it. And you can only do that together.
Benjamin Netanyahu urodził się 21 października 1949 roku w Tel Awiwie, a więc około rok po tym, jak w ogóle powstało państwo Izrael. Jest więc przedstawicielem dosłownie pierwszego pokolenia Izraelitów, którzy urodzili się w granicach tego państwa, a w jego historii nie brakuje też polskiego wątku. Dziadek Benjamina, Natan Milejkowski, był urodzonym w ówczesnej Rosji syjonistycznym działaczem politycznym. Ojciec natomiast, również późniejszy działacz syjonistyczny Ben-Zion Netanyahu, przyszedł na świat w Warszawie w 1910 roku oraz spędził tam pierwsze 10 lat swojego życia. W 1920 roku jego rodzina podjęła decyzję o wyjeździe z Warszawy i osiedlenia się w Palestynie. Tam również ojciec naszego dzisiejszego, w cudzysłowie, bohatera, zmienił nazwisko na Netanyahu, na cześć miasta Netania, znajdującego się dziś w Izraelu. Mamy więc pierwszy trop, pierwszą poszlakę, która może wskazywać na źródło nienawiści Benjamina do Palestyńczyków. Zarówno dziadek, jak i ojciec Benjamina byli wspomnianymi wcześniej działaczami syjonistycznymi, czyli osobami aktywnie wspierającymi ruchy społeczne, mające na celu wówczas utworzenie, a dzisiaj utrzymanie i rozwój państwa Izrael. Ze względu na historyczne i religijne znaczenie regionu Palestyny dla Żydów, od początku ruchów syjonistycznych to właśnie ten teren był ich celem. Bibi dorastał więc w rodzinie, która od pokoleń wypełniała syjonistyczną misję. Postawa ojca z pewnością odcisnęła piętno na Benjaminie. Ben-Zion był znany ze swojego radykalnego podejścia do polityki Izraela. Nawet na swoim własnym przyjęciu urodzinowym z okazji osiągnięcia 100 lat wygłaszał on pogląd, że Izrael powinien zaatakować Iran, jeżeli tylko pojawi się szansa na sukces. To może nam podpowiadać, w jakim nacjonalistycznym środowisku dorastał Bibi.
Then I asked him a question. I said, Father Abba, what do you think is the most important quality that the Prime Minister of Israel should have? And he shot back and he said, what do you think? And I said, well, I think you have to have a vision of where you want to lead the country. You have to have the resolve to pursue that vision, but also the flexibility to navigate around the shoals and turbulence of political life.
Pretty good answer.
Yeah, and he said, well, it wasn't good for him. You said that's something anybody who leads any organization needs, whether you're a dean of a university or a head of a company or even a military leader. It's the same answer. So I said, all right, so what do you think is the answer, Father? And he thought for a minute and he said one word that absolutely floored me. He said, education. You need a very broad and deep education. Otherwise, you'll be at the mercy of your clerks.
Większą część swojego dzieciństwa Benjamin spędził w Jerozolimie. Dopiero w wieku 14 lat musiał diametralnie zmienić środowisko i wyjechać razem z rodziną do Stanów Zjednoczonych, ponieważ jego ojciec otrzymał tam propozycję pracy na jednej z amerykańskich uczelni. Młody Benjamin pozostał w USA aż do zakończenia szkoły średniej. Wątek amerykański jeszcze wielokrotnie będzie się przewijać w całej tej analizie, gdyż okazuje się, że Bibi bez amerykańskiego zaplecza prawdopodobnie nie zrobiłby tak szybkiej kariery w Izraelu. Izraelu, do którego powrócił w 1967 roku, powrócił, by odbyć obowiązkową służbę wojskową. Bibi okazał się nadspodziewanie wartościowym rekrutem. Szło mu w wojsku tak dobrze, że dostał się nawet do elitarnej jednostki Sayeret Matkal, czyli izraelskiego odpowiednika Gromu. Został wysłany na operacje wojskowe do Libanu oraz Syrii, a także brał udział w walkach nad Kanałem Sueskim. I to jest moment, w którym pojawia się drugi, istotniejszy wątek palestyński w życiorysie Benjamina. W 1972 brał udział w odbiciu samolotu porwanego przez palestyńskich terrorystów na lotnisku w Tel Awiwie. Podczas tej akcji Netanyahu został ranny i właśnie z tego okresu pochodzi to zdjęcie. To był jeden z jego pierwszych bezpośrednich kontaktów z palestyńskim terroryzmem. Krwawe wydarzenie, które musiało odcisnąć silne piętno na jego psychice. I można to potraktować jako drugi etap utwierdzania się Bibiego w nacjonalistycznych poglądach. Pierwszym było środowisko domowe i wspomniany wcześniej ojciec, a dalej już bezpośrednie zetknięcie się z siłą konfliktu i odczucie go dosłownie na własnej skórze. Jednak na pewno nie było to ostatnie piętno.
And then I heard on the news that they said that 103 hostages were rescued and one officer died. And I said, why did they say officer? They'd say soldier, but they said officer.
W 1976 roku podczas misji wojskowej zginął jeden z jego braci, Jonathan. Jego śmierć stała się jednym z najbardziej dramatycznych i formacyjnych wydarzeń w życiu przyszłego premiera Izraela. Starszy brat Benjamina dowodził elitarną jednostką podczas słynnej operacji w Entebbe w Ugandzie, której celem było odbicie samolotu porwanego przez bojowników Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. To właśnie w trakcie tej akcji Joni stracił życie. Benjamin Netanyahu wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że śmierć brata była dla niego punktem zwrotnym. Przypieczętowała jego przekonanie, że wobec terroryzmu, szczególnie tego wywodzącego się z palestyńskich organizacji, Izrael nie może pozwolić sobie na najmniejszą słabość. To osobiste doświadczenie zostało z czasem przekształcone w fundament jego politycznej retoryki i stało się jednym z filarów jego twardej linii wobec Palestyńczyków i konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
The worst thing you can do as a prime minister or as a commander in the army is to tell a family that they lost their son. But now I was telling my parents that they lost their son, my older brother. I have to say that this was the most, clearly the most difficult moment in my life. I've had quite a few, but nothing like this.
Po tych wydarzeniach Benjamin ostatecznie porzucił karierę wojskową i skupił się na innych sposobach rozwoju. W Stanach Zjednoczonych pracował jako konsultant finansowy w jednej z bostońskich korporacji. Przy tym już wtedy starał się działać politycznie. Na przykład w 1978 roku pojawił się w lokalnej bostońskiej telewizji pod zmyślonym nazwiskiem Ben Nitai. W rozmowie przekonywał, że powodem niepokojów na Bliskim Wschodzie są Arabowie, którzy nie chcą zaakceptować istnienia państwa Izrael.
Mr. Nitai, is the issue of self-determination the core of the conflict in the Middle East?
No, I don't believe it is. The real core of the conflict is the unfortunate Arab refusal to accept the state of Israel.
Widać więc, że przez dziesięciolecia Netanyahu nie zmienił swojego stanowiska wobec praw na Bliskim Wschodzie. Niedługo później wrócił do Izraela i rozpoczął na dobre swoją misję, którą postanowił realizować na kilku frontach. Zaczął od założenia fundacji przeciwdziałającej terroryzmowi, którą nazwał po swoim zmarłym bracie. A następnie wkroczył w politykę, w której bardzo szybko budował swoją karierę. W latach 1982-1988 był najpierw zastępcą ambasadora Izraela w USA, a następnie ambasadorem Izraela przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1988 roku został wybrany do Knesetu z ramienia prawicowej nacjonalistycznej partii Likud i objął stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Po przegranych przez Likud wyborach w 1992 roku Netanyahu postanowił powalczyć o przywództwo w partii. Udało mu się to i w efekcie poprowadził Likud do zwycięstwa, które jemu samemu w 1996 roku dało możliwość zostania najmłodszym premierem w historii Izraela. Był też pierwszym premierem, który urodził się w tym kraju. Patrząc na wczesną historię Benjamina Netanyahu, rysuje nam się historia człowieka skutecznego. Kogoś, kto w stosunkowo szybkim czasie sięgnął po szczyt drabiny społecznej swojego kraju. Bohater wojenny wykształcony w Ameryce, który robi zawrotną karierę polityczną. Można by powiedzieć amerykański, a raczej izraelski sen. Ale w tle tej historii drugim torem od samego początku jego życia toczył się wątek palestyński. Najpierw Benjamin dorastał w nastrojach syjonistycznych, później na własnej skórze doświadczył brutalności terroryzmu, by w końcu stracić brata. Co ostatecznie przypieczętowało jego poglądy i utwierdziło go w przekonaniu, że ma do zrealizowania jakąś osobistą, syjonistyczną misję. A kolejne kroki w politycznej karierze, niestety, tylko to potwierdzają. Zanim jednak przejdziemy dalej, musisz wiedzieć, że za ten materiał, a konkretnie za najbliższe 90 sekund, otrzymaliśmy pieniądze. Dzięki naszym partnerom, których wsparcie finansuje koszty działalności kanału, możemy tworzyć materiały na tak trudne tematy jak ten dzisiejszy, a ty możesz je oglądać za darmo. A partnerem odcinka jest Freedom24, platforma do zarządzania pieniędzmi, z której sami korzystamy. Badania pokazują, że ludzie częściej wydają pieniądze, gdy mają je w mniejszych nominałach. Łatwiej rozstać się z 500 złotówkami niż z jednym banknotem 500 złotowym. A co jeżeli powiem ci, że te 5 banknotów po 100 zł może być warte więcej niż jedna 500? Jak to możliwe? Otóż wcześniejsze rozpoczęcie inwestowania, choćby od 100 czy 200 zł miesięcznie, daje dużo lepsze efekty niż zaczęcie później, ale z większą kwotą. To właśnie czas, a nie wysokość pierwszej wpłaty ma największe znaczenie, bo to czas pozwala zadziałać procentowi składanemu. Właśnie dlatego zainwestowanie 5 razy 100 zł każdego miesiąca od stycznia do maja może być warte więcej niż jednorazowo zainwestowane 500 zł w czerwcu, bo te 100 złotówki mają więcej czasu, żeby pracować na efekty. Jeżeli chcesz zacząć inwestować świadomie już od niewielkich kwot, to na Freedom24 znajdziesz gotowe fundusze zwane ETF-ami, które składają się z akcji wielu firm. Inwestowanie małych kwot daje większy komfort psychiczny, łatwiej zaakceptować ryzyko, gdy używasz małej części budżetu, zamiast od razu zamrażać duże sumy. Dzięki temu łatwiej też wytrwać w regularności. A ty? Co zrobisz ze swoimi 100 złotówkami? Link do Freedom24 znajdziesz w opisie. Klikając go, wspierasz też nasz kanał. A my wracamy do materiału. Rozdział drugi. Amerykańska słabość do Bibiego.
Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon.
Netanyahu nie osiągnąłby tak wiele w polityce, gdyby nie Stany Zjednoczone. Jego pierwszy raz jako premier Izraela nie był zbyt długi, bo trwał zaledwie 3 lata. Był za to intensywny. Do legendy przeszło już jego spotkanie z prezydentem USA w 1996 roku.
Well, I thought that the president's suggestion of first investigating may be not that frequent among political leaders, but I think it's a wise, it's a wise suggestion, which I'll follow.
Do you have any evidence of your involvement?
Netanyahu przyjął manierę pouczania Billa Clintona, co wyraźnie nie spodobało się prezydentowi. Po spotkaniu wódz Stanów Zjednoczonych miał powiedzieć do swoich współpracowników, za kogo on się kurwa uważa, kto tutaj jest jego supermocarstwem. W czasie sprawowania przez siebie funkcji premiera po raz pierwszy Bibi skupił się głównie na walce z terroryzmem. Netanyahu wieloma decyzjami torpedował procesy pokojowe między Izraelem a Palestyną, co ostatecznie zmusiło obie strony do zawarcia nowych porozumień w 1998 roku.
Because leaders are ephemeral. All of us are here today and gone tomorrow. Our peoples have to structure a deal that will hold for, you know, not for the next news flash or for the next soundbite. It has to hold for years, for generations, for our children, for our children's children. And therefore the question really is, how do we strike a balance between the Palestinians' need for self-rule and Israel's needs for security? And that's basically the equation. Now obviously the Palestinians want everything, and we don't want to give them everything. We don't want to give them those positions that would endanger us.
Zatem już w swoim pierwszym okresie jako premier Netanyahu pokazał, że nie ma w nim za bardzo gotowości do kompromisu, a jego obsesja na punkcie bezpieczeństwa Izraela od początku mogła zakładać brutalne działania wymierzone w Palestyńczyków. Jednak skrajnie agresywna i radykalna postawa wobec wrogów Izraela, jak na przykład zlecenie próby otrucia przywódcy Hamasu, Khalida Mishala, sprawiły, że Bibi przegrał wybory w 1999 roku i na jakiś czas musiał ustąpić z roli premiera. Po krótkiej przerwie od polityki, Benjamin powrócił do rządzenia Izraelem w 2003 roku, tym razem jako minister finansów. Dwa lata później znowu znalazł się poza rządem, aby ostatecznie w 2009 roku powrócić po zwycięskich wyborach na stanowisko premiera. Niemal od razu po objęciu władzy przez Benjamina okazało się, że tym razem lekko nie będzie. USA okazały mocne zainteresowanie pokojem na Bliskim Wschodzie i postanowiły podjąć aktywną politykę, by to osiągnąć. Ameryka pod przewodnictwem prezydenta demokratów, jakim był Barack Obama, nie darzyła spraw Izraela aż tak ciepłym uczuciem jak republikanie. Dlatego też ówczesna sekretarz stanu, Hillary Clinton, podjęła rozmowy z przedstawicielami Izraela, podczas których mocno forsowała ustanowienie państwa palestyńskiego. I teraz zwróć uwagę na tę wypowiedź, która bez ograniczania kontekstu z powodzeniem mogłaby paść również dzisiaj, a pochodzi ona z 2009 roku.
Double reality that we're facing here. We have a humanitarian challenge in Gaza with a lot of, you know, innocent Palestinians in need of the help that could be provided. And Hamas decides to continue to, you know, rain rockets down on...
Oczywiście takie działania ze strony Clinton, która nie przyjmowała wprost strony Izraela i pokazywała złożoność całej sytuacji, były Netanyahu mocno nie w smak.
Want to make it clear that we don't want to govern the Palestinians. We want to live in peace with them. We want them to govern themselves, absent a handful of powers that could endanger the state of Israel. We're ready to do our share. We hope the Palestinians will do their share as well. I think we can envision an arrangement where Palestinians and Israelis live side by side in dignity, in security, and in peace. I look forward, Mr. President, to working with you, a true friend of Israel, for the achievement of our common goals, which are security, prosperity, and above all.
Bibi próbował zatem osobiście wyperswadować swoje amerykańskiemu prezydentowi. Jeszcze w maju 2009 roku spotkał się w Białym Domu z Barackiem Obamą. Jednakże, jak już zauważyliśmy to w przypadku Clintona, Netanyahu nie ma szczęścia i umiejętności w relacjach z amerykańskimi głowami państwa. Skutkiem nieudanych rozmów było czerwcowe wystąpienie Obamy w Kairze, gdzie w przemówieniu do całego świata arabskiego potępił on izraelskie osadnictwo na terenach Palestyny.
Hamas does have support among some Palestinians, but they also have to recognize they have responsibilities to play a role in fulfilling Palestinian aspirations, to unify the Palestinian people. Hamas must put an end to violence, recognize past agreements, recognize Israel's right to exist. At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements.
Te wszystkie próby pouczania Clintona, a później perswadowania Obamie swoich interesów, pokazują głęboki rys osobowości premiera Izraela. Netanyahu naprawdę wierzy, że stoi ponad światowymi potęgami, a Izrael pod jego wodzą może ignorować nawet naciski amerykańskiej administracji. Taka postawa pokazywała, że Bibi wybiera politykę arogancji i jednostronnych decyzji, żyjąc w przekonaniu o własnej wyższości, co wpisuje się w jego poczucie realizowania misji syjonistycznej. Należy sprawiedliwie oddać, że Izrael realnie spotykał się z atakami ze strony Hamasu, których ginęli niewinni ludzie, co zagrażało bezpieczeństwu państwa. Sam Barack Obama o tym wspominał.
Let us be honest with ourselves. Israel is surrounded by neighbors that have waged repeated wars against it. Israel's citizens have been killed by rockets fired at their houses and suicide bombs on their buses. Israel's children come of age knowing that throughout the region, other children are taught to hate them. Israel, a small country of less than 8 million people, look out at a world where leaders of much larger nations threaten to wipe it off the map.
Jednak tłumaczył również, że odpowiedzią na to w żadnym razie nie powinno być eskalowanie przemocy. Pytanie więc, z jakiego powodu Bibi mógł tak mocno stawiać na swoim przed amerykańską administracją? Czy nie obawiał się, że po prostu przelicytuje? Izrael od lat jest oczkiem w głowie amerykańskiej strategii na Bliskim Wschodzie. Zbrojnym filarem i lojalnym sojusznikiem, który zawsze gra w tej samej drużynie. Netanyahu doskonale wiedział, jak to wykorzystać. Przedstawiał się jako niezastąpiony strażnik przed irańską bombą, bojownik przeciwko Hamasowi i Hezbollahowi. A przy okazji człowiek, którego odejście mogłoby oznaczać chaos. Amerykanie mogli się na niego złościć, mogli publicznie udawać, że wywierają presję, ale w rzeczywistości wiedzieli, że grają w jego grę. Bo alternatywa Izrael bez Bibiego była dla Waszyngtonu zbyt ryzykowna.
But understand this as well. America's commitment to Israel's security is unshakable. Our friendship with Israel is deep and enduring.
Ale to tylko wierzchołek układanki. Netanyahu miał bowiem w Stanach ogromne zaplecze. Uczył się w ich elitarnych szkołach, mówił jak oni, rozumiał logikę amerykańskich mediów. W kongresie działał AIPAC, największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbystyczna w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ona dbała, by niezależnie od tego, kto akurat siedział w Białym Domu, Izrael miał w kongresie swoje wsparcie. Netanyahu był ulubieńcem AIPAC od samego początku, bo mówił w języku, który Amerykanie doskonale rozumieli. I choć Clinton czy Obama potrafili go upokarzać przy kamerach, to zza kulis płynęły pieniądze na izraelską armię, a amerykańskie weto blokowało każdą niewygodną rezolucję ONZ. Oficjalnie trwały spięcia. Nieoficjalnie układ miał się świetnie. Ale w pewnym momencie nastała również oficjalna, otwarta odwilż stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Nadeszła w 2017 roku, kiedy u władzy byli już republikanie pod wodzą Donalda Trumpa. Benjamin Netanyahu sprawował już wtedy urząd premiera nieprzerwanie od 8 lat. Administracja Trumpa pokazała Netanyahu sporą przychylność, głównie poprzez symboliczne decyzje, takie jak uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela. W tym samym roku zaczęły się jednak poważne problemy wewnętrzne Benjamina Netanyahu. Izraelskie służby wszczęły dwa śledztwa, w których podejrzewano premiera o korupcję na ogromną skalę. Bibi miał przekupywać niektóre izraelskie media, aby były mu przychylniejsze i promowały jego decyzje polityczne. Sam również miał przyjmować wysokie łapówki od biznesmenów, którzy w zamian otrzymywali od niego korzystne dla nich zmiany prawne. Zarzuty były poważne, bo Netanyahu groziło nawet 10 lat więzienia. Jednak on zdawał się nie przejmować ryzykiem i bagatelizował wszystkie oskarżenia. Śledztwo trwało aż do 2019 roku i dopiero wtedy postawiono Benjaminowi zarzuty korupcji oraz stosowania nacisków na media, aby te przedstawiały go w pozytywnym świetle. Bibi stanowczo zaprzeczył, że w związku z zarzutami miałby zrezygnować ze stanowiska premiera. Proces Netanyahu miał się rozpocząć w 2020 roku, lecz ostatecznie do niego nie doszło. Zamiast tego doszło do innych, niezwykle brutalnych wydarzeń. Rozdział trzeci. Bestia z Tel Awiwu.
Manahu Simka. אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן, ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות, היסטורית ורוחנית, התשובה היא כן.
בנימין נתניהו עוד לעד בודויה ספוי ויזרונק נטילקו יקו פוליטיקה, ale jako człowieka stojącego na czele historycznej walki o przetrwanie Izraela. W jego narracji codzienne decyzje rządu dorastają do rangi dziejowych momentów, a konflikty z Palestyńczykami czy państwami arabskimi przedstawiane są jako kolejne odsłony tysiącletniej walki narodu żydowskiego o istnienie. Odwołania do Biblii, Holokaustu czy wojen XX wieku tworzą ramę, w której jego rola jawi się jako nie tyle polityczna, co niemal duchowo-historyczna. Netanyahu znalazł się w największym kryzysie politycznym swojej kariery. Od 2019 roku izraelskie ulice regularnie wypełniały się setkami tysięcy protestujących, którzy mieli dość jego rządów i oczekiwali procesu.
We're fighting for everything and anything that is essential to the future of this country and our children, the Israeli democracy and the way this government is in its sloppiness is handling the corona crisis.
Nawet chwilowe odsunięcie go od władzy w 2021 roku nie zakończyło tej historii. Bibi już rok później wrócił, przejmując pełnię sterów. Zamiast jednak łagodzić nastroje, zainicjował reformy uderzające w niezależność sądownictwa, co tylko dolało oliwy do ognia i wywołało największe protesty w historii kraju. W obliczu obywatelskiego sprzeciwu Netanyahu nie zmienił kursu, zamiast tego skoncentrował się na agresywnej ekspansji terytorialnej, pogłębiając konflikt z Palestyńczykami i jeszcze bardziej izolując Izrael na arenie międzynarodowej. 7 października 2023 nastąpił atak Hamasu na terytorium Izraela. W jego wyniku zginęło około 1200 osób. Rozpoczęło to wojnę, która de facto trwa do dziś. Netanyahu zapowiedział, że zmieni każdą kryjówkę Hamasu w ruiny.
התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים ולא נעצור שם. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות.
Ale co ciekawe, pomimo tak tragicznego wydarzenia, społeczeństwo Izraela wcale nie zjednoczyło się, aby wspierać władzę, co byłoby dość naturalną reakcją. Według badań 56% Izraelczyków uważała, że Netanyahu musi ustąpić zaraz po zakończeniu wojny. Natomiast aż 86% uznało, że atak Hamasu był wynikiem zaniedbań rządu. Kontratak Izraela spotkał się z międzynarodową dezaprobatą. Netanyahu odrzucał jednak wszelkie nawoływania do wstrzymania działań ofensywnych.
Attack.
And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will.
Już w grudniu 2023 Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka stwierdziła, że Izrael dokonuje ludobójstwa na Palestyńczykach. Izraelskie wojsko już od początku wojny jest oskarżane o zabijanie nieuzbrojonych palestyńskich więźniów, lekarzy czy przedstawicieli służb ochrony zdrowia. Atakowane są również takie miejsca jak szpitale. W jednym z takich bombardowań zginęło 20 cywili, w tym dziennikarze.
Ma anachu synka. אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן, ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות היסטורית ורוחנית, התשובה היא כן.
Kompleks zbawcy, poczucie wyjątkowej misji, przekonanie, że to właśnie on został postawiony w odpowiednim miejscu i czasie, by uchronić naród przed kolejnym egzystencjalnym zagrożeniem. Głęboka wiara przywódcy, że bez niego wspólnota byłaby bezbronna. W przypadku Netanyahu ta wiara splata się z umiejętnie wykorzystywaną retoryką, której każde ustępstwo wobec Palestyńczyków lub krytyków polityki Izraela malowane jest jako groźba powrotu do najciemniejszych kart żydowskiej historii. Psychologiczna analiza Netanyahu, przeprowadzona przez izraelskich naukowców w 2017 roku, ujawnia obraz polityka, który sam siebie traktuje niemal jak postać historyczną, wyznaczoną do specjalnej roli. Badacze podkreślali jego wyjątkowy egocentryzm i przekonanie o wyższości nad innymi. Cechę, która przejawiała się w tym, że potrafił bez wahania określać siebie mianem najlepszego stratega w kraju. Co istotne, Netanyahu miał też skłonność do utożsamiania losów państwa z losem własnej osoby, jakby przyszłość Izraela była nierozerwalnie związana z jego prywatną historią. Analiza podkreślała także, że Netanyahu niezwykle sprawnie posługuje się manipulacją jako narzędziem politycznym. Jego ulubioną metodą było zawsze wskazanie wroga, realnego lub wyimaginowanego, i obarczenie go winą za wszystkie niepowodzenia, kryzysy czy napięcia społeczne.
Antisemitism is the world's oldest hatred. For centuries, the massacre of Jews was always preceded by wild accusations. We were accused of everything from poisoning wells, to spreading plagues, to using the blood of slaughtered children to bake Passover matzos. These preposterous anti-Semitic lies led to persecution, mass murder, and ultimately to history's worst genocide, the Holocaust. Now, just as malicious lies were leveled for centuries at the Jewish people, malicious lies are now being leveled at the Jewish state. No, no, don't applaud. Listen. The outrageous slanders that paint Israel as racist and genocidal are meant to delegitimize Israel, to demonize the Jewish state, and to demonize Jews everywhere. And no wonder, no wonder we've witnessed an appalling rise of anti-Semitism in America and around the world. My friends, whenever and wherever we see the scourge of anti-Semitism, we must unequivocally condemn it and resolutely fight it, without exception.
Ta taktyka łączy się z całkowitą niechęcią Benjamina do brania odpowiedzialności za cokolwiek. Jego współpracownicy podkreślali te wzbranianie się przed przyjmowaniem ciężaru konsekwencji i jednocześnie zaznaczali, że Netanyahu oczekiwał od podwładnych wręcz bezkresnej lojalności.
The final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible.
Benjamin Netanyahu to polityk, który nigdy nie bierze odpowiedzialności za własne decyzje i nigdy nie przeprasza za popełnione błędy. Jego psychologiczny portret jest więc jasny. Mamy do czynienia z człowiekiem pozbawionym skrupułów, przekonanym, że cel zawsze uświęca środki, a kiedy taki człowiek kieruje państwem dysponującym ogromną siłą militarną, efektem jest mieszanka skrajnie niebezpieczna, prowadząca nie tylko do tragedii w Strefie Gazy, ale także do destabilizacji całego regionu. I właśnie tę brutalną rzeczywistość możemy dziś obserwować na własne oczy. I ma to również swoje poważne konsekwencje.
Please, order in hall.
Czasy, w których Izrael był nietykalny na arenie międzynarodowej, bezpowrotnie minęły, a europejskie kraje coraz częściej domagają się sprawiedliwości na Bliskim Wschodzie. W związku z działaniami wojennymi w Strefie Gazy 20 maja 2024 roku prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze złożył wniosek o wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania dla przywódców Hamasu oraz premiera Izraela. W listopadzie Międzynarodowy Trybunał Karny przychylił się do wniosku i wydał nakaz aresztowania dla Netanyahu oraz byłego ministra obrony Joava Galanta. Choć póki co Benjamin Netanyahu nie został aresztowany, to jednak akurat to ryzyko bierze bardzo mocno pod uwagę. 25 września 2025 roku przyleciał do Nowego Jorku i celowo wybrał okrężną drogę, aby ominąć wszystkie kraje, w których mógłby zostać aresztowany. Na ostatnim posiedzeniu ONZ Netanyahu nie wydawał się zmartwiony swoją sytuacją. Zamiast tego ostentacyjnie chwalił się militarnymi sukcesami, jakie osiągnął Izrael pod jego przywództwem.
Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, Well, they're gone too.
Mamy więc zbrodniarza wojennego, który okrężnymi drogami lata po świecie, by uniknąć aresztowania. Jednak są kraje, w których mógłby się czuć bezpiecznie. A jednym z nich była Polska. Podczas 80. rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Donald Tusk dołożyli starań, aby zapewnić Benjaminowi Netanyahu bezpieczne uczestnictwo w obchodach rocznicy. Bezpieczne, czyli wolne od wykonania międzynarodowego nakazu aresztowania. Ostatecznie premier Izraela nie zjawił się na obchodach, jednak ta inicjatywa polskich władz spotkała się z szeroką krytyką w naszym kraju. Obecnie międzynarodowe nastawienie wobec Izraela i Netanyahu przechodzi okres radykalnego ochłodzenia. Miały na to wpływ m.in. ostatnie kontrowersyjne działania tego państwa, m.in. zaatakowanie siedziby Hamasu w Katarze, który do tej pory nie był nawet stroną w konflikcie. W odpowiedzi na politykę Izraela wiele państw postanowiło uznać Palestynę za nomen omen państwo. Zrobiła tak m.in. Wielka Brytania, Belgia i Francja. Chęć pokazania swojego sprzeciwu wobec izraelskich działań odbywa się już na bardzo wielu polach. Chociażby premier Hiszpanii grozi niewysyłaniem swojej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jeżeli miałby tam wystąpić również Izrael. Słowenia ogłosiła też, że nie wpuści Benjamina Netanyahu w granice swojego kraju. I póki co są to jedynie gesty. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że jeszcze kilka lat temu żaden europejski kraj nie zdecydowałby się nawet na delikatną uszczypliwość wobec Izraela. Dzisiaj jednak obserwujemy prawdziwą lawinę. Coraz więcej państw nie chce być utożsamiane jako przyjaciel kraju, który dokonuje zbrodni w Strefie Gazy. W centrum tej całej zawieruchy mamy Benjamina Netanyahu. Właściwie to wojna z Hamasem jest dla niego zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Błogosławieństwem, bo dzięki konfliktowi zewnętrznemu odroczył na jakiś czas poważny kryzys wewnętrzny. Przekleństwem, bo coraz więcej państw odwraca się od Izraela i od niego samego. Benjamin Netanyahu zaczynał jako człowiek przekonany, że ma do odegrania historyczną misję. Przez lata budował siebie jako ostatnią linię obrony Izraela, a każdy sprzeciw wobec jego polityki przedstawiał jako atak na cały naród. Ale to, co miało być jego siłą, stało się dziś największą słabością. Bo cały świat coraz wyraźniej widzi w nim nie wybawcę, lecz zbrodniarza. Izrael, państwo, które powstało jako symbol wolności i przetrwania pomimo prześladowań, pod jego rządami stało się symbolem bezkarności i przemocy wobec Palestyńczyków. I tu kryje się paradoks Netanyahu. Walcząc o własne dziedzictwo, doprowadził do największej izolacji Izraela od czasu jego powstania. Można więc powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Człowiek, który przez dekady uosabiał izraelską siłę, sam stał się największym obciążeniem dla swojego kraju. Ten odcinek kosztował nas mnóstwo pracy. Dlatego zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i udostępnij ten film przynajmniej jednej osobie. Bardzo dziękuję Ci za dotarcie do końca. Padnij również na kanał Klipy, nie wiem, ale się dowiem, gdzie trafiają nasze treści w krótszej formie, tak aby każdy mógł sobie znaleźć wartościowy materiał w odpowiedniej dla niego długości. Rozważ subskrypcję, żeby nasze treści mogły dotrzeć również do tych, którzy wolą przyjmować wiedzę o tym, co dzieje się na świecie w pigułce. Do zobaczenia w następnym odcinku.